taki festiwalowo-plenerowy, to chciałem cię zapytać, czy koncerty zespołu Hunter, te właśnie festiwalowe, plenerowe, czy one się w jakiś sposób różnią od tych klubowych?
No tak, oczywiście, że się różnią. To jest jakby troszeczkę inna skala, co nie znaczy, że są na przykład, nie wiem, potężniejsze, ciekawsze, nie wiem, lepsze, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, niż klubowe koncerty, bo każdy z tych światów rządzi się swoimi prawami. Na przykład jeżeli mamy tutaj festiwal, gdzie jest zwykle bardzo dużo ludzi, o wiele więcej niż w klubie, więc jest to inna perspektywa ze sceny i spod sceny, ale też inna odległość. A na przykład w klubie jest ludzi mniej niż na festiwalach zwykle, ale za to jest odległość między pierwszymi rzędami a nami jest taka, że tak naprawdę to się opluwamy z radością i z dużym entuzjazmem nawzajem, więc ta bliskość jest tutaj no taka bardzo istotna, że tak powiem. Więc z jednej strony ogrom, z drugiej strony bliskość i tak naprawdę każdy z tych światów jest bardzo atrakcyjny i uwielbiamy i festiwale, i koncerty klubowe. Po prostu kochamy koncerty.
Czyli jak dobrze rozumiem, podczas koncertów klubowych można ze słuchaczami, z widzami, z fanami nawiązać jakąś taką bliższą relację.
Tak, tak, dlatego że bardzo często jest tak, że niestety, czy ze względów bezpieczeństwa, czy z różnych innych względów, te pierwsze rzędy są dosyć daleko od sceny i niestety już nawet nie chodzi o wzrok, bo akurat z daleka dobrze widzę, tylko że wiesz co, to jest no dużo, dużo trudniej jest tą bliskość nawiązać. No ale z kolei to rekompensuje to brak tej bliskości i ten, że tak powiem, szerokokątny obiektyw i wiesz, i to audytorium, więc no tak ciężko to porównać tak naprawdę te koncerty, ale każde są na swój sposób magiczne i wiesz, i no i trzeba się tak troszeczkę przestawić, nie?
No myślę, że mówiąc o koncertach tych festiwalowych, to ich specyfiką jest też to, że na koncert klubowy no to przychodzą przeważnie ludzie, którzy faktycznie chcą zobaczyć, no w tym wypadku zespół Hunter na scenie, prawda?
A no
na,
tak, prawda.
Na koncerty festiwalowe, festiwale mają to do siebie, że tam występuje wielu wykonawców, kilku, kilkunastu na przykład,
tak.
Więc po prostu rośnie prawdopodobieństwo, że na festiwalu możecie się zaprezentować nowej publiczności.
Zgadza się, jest to wartość dodana, a z kolei na koncertach klubowych jest bardziej rodzinnie. bo jest właściwie wszyscy, którzy chcą być, to są tam, więc raczej nie ma ludzi przypadkowych, no chyba, że ktoś oczywiście zbłądzi albo dopiero wchodzi w to wszystko. No ale tak zobaczy, jaka jest atmosfera, to zwykle daje się temu uwieść i no jest rodzinnie po prostu. Na festiwalach też, bo zwykle ta rodzina nasza jest bardzo blisko sceny, ale tak jak mówisz, jest bardzo dużo ludzi, czasem przypadkowych, czasem takich, którzy no nie do końca może nas znają, lubią, ale to ma swoje plusy, bo dzięki temu możemy spróbować ich troszeczkę, tak że tak powiem, przekabacić.
No to jest jeszcze jedna taka szczególna podkategoria tych koncertów, powiedzmy, plenerowych. To są tak zwane eventy niebiletowane, czyli dni jakichś tam miast i tak dalej. No to tam mam wrażenie, że w ogóle ten ułamek przypadkowej publiczności jest największy.
Tak, tak. No wiesz, to psuje troszeczkę jednak niestety, że tak powiem, cały ten, jakby to powiedzieć,
magię.
Może nawet nie magię. Nie, to nawet nie w tym rzecz, bo wiesz co, ja na przykład nie mam żadnych oporów, my nie mamy żadnych oporów przed graniem dla ludzi, którzy nas kompletnie są z innego świata, bo wierzymy w to, że coś gdzieś tam uda nam się jakoś ich tam zaczarować, więc jest to dodatkowe wyzwanie, to po pierwsze. Po drugie, bardziej chodziło mi o to, że te niebiletowane imprezy no niestety mogą mieć też wpływ na koncerty, że tak powiem, później biletowane, klubowe i tak dalej, więc tak mam takie mieszane uczucia co do tych takich darmowych koncertów, ale z drugiej strony, no bo jednak wiesz, no my gramy dwie trasy w ciągu roku, takie klubowe, no a z drugiej strony wiesz, no prawdziwy fan, który naprawdę lubi, to, no to przychodzi, nie wnika, a że ma przy okazji gdzieś tam za darmo dodatkowy bonus, no to tym lepiej, no to wiesz, jeżeli ich przychodzi dwa razy na koncert w tym samym mieście, co zwykle tak jest, no to super, ma w bonusie jeszcze jeden darmowy koncert i wiesz, i tyle, no to właściwie to chyba więcej jest plusów w tym wszystkim, bo to, tak jak powiedziałeś, no tam jest ten odsetek tych ludzi, którzy nie mieli z nami zupełnie do czynienia, no wręcz nawet nie słyszeli kompletnie, mimo tego, że 40 lat już będzie na karku tego grania, to jest to takie atrakcyjne dla nas bardzo, nie? Bo to jest, wiesz, fajne wyzwanie takie, żeby się jednak przekonać kogoś do siebie, bo wierzymy w to, że zwykle ludzie są uprzedzeni, bo hunter, a bo to za ostro, a to tam wiesz, tam krzyczą, wrzeszczą i tak dalej, ale moim zdaniem mamy bardzo dużo takich piosenek, które są już pomijając przesłanie, które no teoretycznie do wielu może trafić ludzi, podobnie myślących jak my, albo przekonać ich do nas, ale też muzycznie tam się dużo dzieje i dużo jest fajnych melodii, także nie unikamy.
To jeszcze wracając, a raczej kontynuując wątek właśnie tych występów, powiedzmy, niebiletowanych, czy ja dobrze zrozumiałem, że twoim zdaniem one trochę psują rynek, to znaczy, że tak, ludzie zamiast przyjść na wasz koncert, za który zapłacą, to myślą sobie, dobra, przecież Hunter będzie grał na festynie za miesiąc, to sobie pójdę za darmo.
No niektórzy być może tak do tego podchodzą, wiesz? Tak mi się wydaje, ale wiesz co, z drugiej strony, ja wiem, no wiesz co, to jest tak dużo zespołów podchodzi do tego, z drugiej strony u nas jednak na tych koncertach klubowych jest no, dużo ludzi na szczęście przychodzi, więc jakoś tak. Poza tym ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty klubowe, wiedzą doskonale, jaka jest różnica między klubem a festiwalem, więc jest to inny koncert, innego rodzaju i też fajne, ciekawe doświadczenie. No ale wiesz co, to ciężko tak jest ocenić. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Nie mówię, że jestem negatywnie nastawiony, ale tak się zastanawiam, czy to jest dobre. Poza tym, no na pewno minusem tych darmowych imprez jest to, że przychodzi, wiesz, taka grupa ludzi, którzy chcą narozrabiać, nie? Wiesz, o co mi chodzi, a bezpieczeństwo naszej rodziny, naszych fanów jest dla nas najważniejsze i wiesz, jakby no jest tutaj zawsze jakieś ryzyko, że a to wiesz, długowłosa, a to małpa, to coś wiesz, a to na czarno ubrany, czy jakkolwiek inaczej, no może się to skończyć, wiesz, gorzej, nie? Niebezpieczniej może być, więc no tutaj jest to takie ryzyko, że może coś się wydarzyć nie tak. A wiesz, jak to jest, jest dużo durniów wokół nas, którzy po prostu szukają dymu i taka okazja może być świetnym powodem do tego, żeby coś tam komuś krzywdę zrobić niestety, nie?
To są jeszcze takie sytuacje, że można oberwać za długie włosy. Mnie to się wydawało, że to była domena, wiesz, lat 80-tych, 90-tych.
Wiesz co, powiem ci taki przykład. Akurat to nas dotyczy, bo zagraliśmy kiedyś na proteście nauczycieli pod Pałacem Kultury. Nauczyciele protestowali za poprzedniej władzy i wiesz co, i była taka sytuacja, że to było darmowy happening i pojechaliśmy w ogóle tylko z gitarami, bo tam nie było w ogóle żadnego budżetu na to, po prostu to był taki naprawdę, no to kwintesencja chaosu, więc jeżeli chodzi o techniczne sprawy, ale pojechaliśmy, wspieraliśmy, zagraliśmy i poleciały ze dwa hamburgery w naszym stronę na scenę, także wiesz, no ludzie są, no jacy są, zrobił to na koncercie płatnym, biletowanym, by tego nie zrobił, bo on by po prostu nie przyszedł na taki koncert, nie? A tak coś mu się nie spodobało, to wiesz, poleciały na szczęście w naszą stronę, a nikt nikomu tam, powiedzmy, z tych, którzy nas wspierali, śpiewali z nami, nie zrobił krzywdy, przynajmniej nic nie wiadomo. No ale wiesz, jak jest na tym świecie.
To w takim razie jeszcze wracając do tej, powiedzmy, jasnej strony koncertowania pod gołym niebem, czy macie jakąś specjalną setlistę na te właśnie takie festiwalowo-plenerowe koncerty?
Tak, to znaczy inaczej. Są takie numery, które po prostu zawsze gramy, bo jakbyśmy nie zagrali, to byśmy mieli, wiesz co. Więc jakby tutaj to niestety jesteśmy niewolnikami pewnej setlisty, która...
To byście mieli hamburgera na scenie po prostu.
Która musi być, ale no zwykle staramy się na tych dużych festiwalach, no zwykle, nie zawsze się to udaje. Zależy jaka jest specyfika festiwalu. Jeżeli to jest taki właśnie koncert, który jakby to powiedzieć nie metalowy, chociaż to też jest złe, bo tak naprawdę tych metalowych koncertów to jest bardzo niewiele, a na pewno jest niewiele, na których my gramy. Bo zwykle te metalowe, stricte metalowe to są już dużo ostrzejsza muzyka, no i wiesz, i tak jakby nie mieścimy się w spektrum zainteresowania organizatorów. Natomiast no uważam, że szybkie numery, tak żeśmy doszli po wielu latach do wniosku, że na dużych festiwalach, gdzie jest bardzo głośno, gdzie często huczy, słabo się sprawdzają. Nie chodzi o to, że nie trafiają do ludzi, bo ci, którzy nas znają, to do nich trafi. Tylko, że gorzej to wychodzi jakby technicznie, brzmieniowo troszeczkę gorzej wychodzi niż jak gramy takie powiedzmy średnio wolne numery, ale z drugiej strony też nie potrafimy się pozbyć tych szybkich numerów, bo jak gramy za dużo wolnych, no to się trochę nudzimy, tak wiesz, no tak jednak lubimy trochę pogalopować trochę lubimy, więc staramy się tak troszeczkę, żeby tak chociaż przeplatać te numery, żeby gdzieś tam nie było tak, wiesz, takie ciągnące się to i tak dalej, bo wiesz, gramy czasami prawie 2 godziny gramy klubowe koncerty. Na festiwalach, gdy jesteśmy headlinerem, gramy zwykle 90 minut albo bardzo blisko tego. No to, no wiesz, Dla nas to byłoby z naszego punktu widzenia i tak jak my lubimy grać na scenie, bo gramy też dla siebie, nie tylko dla ludzi, ale też dla siebie, żeby się też dobrze bawić. No to jednak te szybkie numery muszą być, ale staramy się te takie najostrzejsze rzeczywiście zostawić na kluby, gdzie jest większa możliwość okiełznania tego żywiołu, bo to jednak jest gęsto i niektóre numery rzeczywiście są dla takiego normalnego człowieka ciężkie do, wiesz, no rozdzielczość jest bardzo duża.
Czyli reasumując, większe prawdopodobieństwo usłyszenia numeru Mirror of War jest podczas waszego koncertu klubowego.
Tak. No, zdecydowanie, czy Armia Boga. No, ale wiesz co, to też nie jest reguła. To wszystko zależy od charakteru imprezy, od tego, co chcemy w danym momencie przekazać, co się dzieje wokół nas przede wszystkim, bo jak jest, wiesz, awantura gdzieś tam wokół nas, w sensie w telewizorze i tak dalej, w radio, wiesz o czym mówię,
tak.
No to staramy się odwzorowywać te nastroje, co w danym momencie czujemy, bo chcemy się na ten temat jakiś tam wypowiedzieć za pomocą słów, dźwięków i tak dalej, czy zwykłego krzyczenia, wydrzeć się po prostu, wywalić z siebie te emocje, no bo żyjemy w tym świecie i wiesz, nie jesteśmy w stanie się od niego odciąć i tak naprawdę komunikujemy się z ludźmi przez słowa i dźwięki. Tyle, dlatego wróciła Imperium Trójki i gramy je teraz. No wszystko zależy od tego, jak się w danym momencie czujemy i co się wokół nas dzieje i to wtedy ma duży wpływ na setlistę.
No to jeszcze jeden w takim razie aspekt grania na festiwalach, bo z jednej strony oczywiście tak, bo rozmawialiśmy o kontakcie z publicznością, ale wydaje mi się, że też dla was, jako dla wykonawców, takie festiwale to jest okazja do przecięcia się, jak to się mówi, z kolegami z innych kapel.
Tak, to prawda, chociaż muszę ci powiedzieć, że to tak nie wygląda aż do końca różowo, dlatego że bardzo często jest tak, że zespół, zwłaszcza znany, wpada dosłownie, wiesz, na ten koncert, do garderoby, wchodzi na scenę, schodzi do garderoby i już ich nie ma. No tak było na przykład z Metallicą, jak graliśmy na Bemowie. Liczyliśmy, wiesz, no jakieś, nie wiem, może zdjęcie, może jakieś, wiesz, piątkę, cokolwiek, nie wiem, popatrzeć z bliska, wiesz, zobaczyć naszych bohaterów, a oni wpadli po prostu, różnie tam z nimi bywa. Często jest tak, że są na próbach innych zespołów, w zależności od tego, jak pewnie im się ten dzień układa, jak i w jakim są nastroju. Akurat mieliśmy tego pecha, że wpadli busem ze sceny od razu, natychmiast do busa, żadnego tam namiotu, znaczy w sensie namiotu, no tam, wiesz, backstage'u, od razu się zawinęli. Tak samo jest z innymi zespołami. Czasem tak to jest, nie? Zwłaszcza jak na przykład grają późno. No i też rozumiem w jakiś sposób, że są zmęczeni, że wiesz, chcieliby od razu się zawinąć do hotelu i tak dalej. No i tak robią. Natomiast no, jeżeli gramy z zespołami, które znamy, z którymi się lubimy, no to zawsze gdzieś tam jest jakaś szansa, żeby się złapać, posiedzieć, wiesz, powygłupiać się i tak dalej. Natomiast no, tych, których nie znamy, no to rzadko się zdarza, że gdzieś tam się nagle, wiesz.
Słuchaj, teraz tak, będzie pytanie takie drażniące, żeby nie było zbyt miło, dlatego że zespół Hunter, jak sami mówicie o sobie, gra soul metal. I powiem ci, że ja kiedy słyszę, że zespół jakoś sam klasyfikuje swój gatunek, to mnie się przypominają czasy, kiedy jako nastolatek czytałem Metal Hammera i tam były na przykład taki dział z młodymi zespołami i tam często po prostu te młode zespoły, które podsyłały demówki do oceny, właśnie też się opisywały, że grały tam nie wiadomo co, po prostu wymyślały sobie swoje własne gatunki muzyczne, a później w praniu okazywało się, że no tak naprawdę to oni grają taki tradycyjny, klasyczny, nie wiem, heavy metal albo thrash metal albo tam cokolwiek, prawda? I teraz tak, czy nie uważasz, że takie, wiesz, samo określanie się, samo definiowanie się jest trochę pretensjonalne?
Nigdy tak do tego nie podchodziłem. Bardziej, wiesz co, wymyśliłem tę nazwę, dlatego że ogólnie media, ludzie mieli dość duży problem ze sklasyfikowaniem nas, wiesz? I to nie dlatego, że, wiesz, chciałem być oryginalny, tylko po prostu widziałem, że się miotają, bo tu, wiesz, i gotyk był, i tam coś, i coś. No takie rzeczy, że... Znaczy, okej, jeżeli ktoś uważa, że gramy gotyk, no to no dobrze, no widocznie tak to słyszy i tak to czuje, nie? Natomiast no tak stwierdziliśmy, że kurczę, po co się tam kopać i wiesz, przepychać, szufladkować i tak dalej, wymyślimy coś takiego, to właściwie nawet nie było jakoś za bardzo przemyślane, no bo zobacz, co znaczy soul metal? Nic tak naprawdę, no, muzyka duszy, każda muzyka, zakładam, że wypływa z duszy, z serca i tak dalej, więc wiesz, ta nazwa oznacza wszystko i nic, ale może to też jest jakieś tam odzwierciedlenie, bo rzeczywiście można tutaj, wiesz, znaleźć u nas jakieś tam fragmenty, nawet reggae, na przykład w basach. No wiadomo, że klasyki, to jest sporo, wiesz, jest i thrash metal, i rock, i blues nawet jest w tym wszystkim. Walczyki są na przykład jak w Argesie. Arges to jest walczyk, jeżeli znasz numer, no to czy Trumian na przykład, wiesz, no to są umpapa, umpapa i tak dalej, więc no jest to dosyć duży zlepek różnych takich tych, chyba że nie wiem, masz dla nas nazwę taką i stwierdzisz, że okej, gracie thrash metal. Z tym oczywiście się nie zgodzę, bo uważam, że gramy dużo szerzej, ale na pewno jakieś elementy są, więc jest to taki, wiesz, no miks, jakiś taki koktajl różnych gatunków, natomiast nadal jest to taka muzyka rock metalowa, wydaje mi się, głównie.
Czyli jak rozumiem, to takie samo zdefiniowanie się było trochę taką ręką wyciągniętą w stronę ludzi, którzy za wszelką cenę chcieli wsadzić was do jakiejś szufladki.
I powiem ci więcej, to zadziałało, wiesz, bo to było takie, wiesz, trochę żartem, pół serio. To nie było jakieś wielkie przemyślenia, my tutaj gramy, wiesz, soul metal i tak dalej. Padła taka nazwa i powiem ci, że wielu ludzi się tego chwyciło bardzo kurczowo, bo soul metal, dokładnie, to jest właśnie to, wiesz, okej, no, nie ma sprawy. Jeżeli komuś jest z tym łatwiej, że umieści nas w jakimś tej szufladce, no to niech umieści nas w tej szufladce soul metalu, która jest tak szeroka, że tak naprawdę wszystko w niej może być. No, metalowego, oczywiście.
No to jeszcze w takim razie grzebiemy w historii zespołu Hunter. Jesteś jedynym członkiem z oryginalnego składu kapeli i zastanawiam się, skąd taka duża rotacja?
Duża rotacja w ciągu 40 lat?
No.
Nie wiem.
Jedyny muzyk, który został z pierwszego składu?
No, wiesz co, no tak, tylko teraz tak, widzisz, co rozumiemy przez pierwszy skład. Założyliśmy ten zespół z Grześkiem Sławnickim, z Brusem i on w 2008 roku, czyli no po wielu latach, poczekaj, w 23 latach, nie? O, już nie mógł grać, nie mógł poświęcić swoich tam zawodowych kwestii konkretnie. No wiesz, chodziło o trasę, o przygotowanie się do płyty, to wymagało dużo prób, wiesz, jakby zaangażowania czasowego, którego on nie miał. Więc powiedział, że no już po prostu poddaje się, nie daje rady. No to i tak jest 2000, powiedzmy 2008 czy 2009 rok, nie? No to graliśmy razem z Jelonkiem, Simonem i Picikiem, gramy już ze 30 lat. A Jelonek doszedł przy Medeis, czyli to było tam około 2003 roku, no to 24 lata. No to nie jest aż taka duża rotacja. W tym składzie gramy naprawdę bardzo wiele lat. A wcześniej tak, oczywiście, no były, wiesz, był to kwintet, był to kwartet. Rekwiem nagraliśmy we trzech, właśnie z Grześkiem Brusem i z Tomkiem Goliaszewskim. I bardzo długo graliśmy we trzech. No ale to wiesz, no, trio, jak ktoś odejdzie, to jest, no to już jest duża rotacja. Także to tak jakby na to spojrzeć, ja tak tego nie widzę. Moim zdaniem teraz akurat no, gramy naprawdę bardzo długo. Z Darkiem, z Darajem gramy od Helut, czyli od powiedzmy 2008, bo zastąpił Grześka. Letki doszedł przy okazji Królestwa, czyli 2012, to i tak jest tam 12 czy 14 lat. No wiesz, no, mnóstwo zespołów nawet tylu lat nie gra, a co dopiero, wiesz, w jednym składzie. I tak naprawdę od tego dojścia Letkiego, czyli od 2000, tam powiedzmy 12 roku, nic się nie zmieniło.
Wiesz co, skąd to moje pytanie? Oczywiście, wiesz, istniejąc na scenie no, od połowy lat 80. kupa czasu, to oczywiście, tak jak sam powiedziałeś, niektóre zespoły no, nawet takim stażem nie mogą się poszczycić. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że no, miałem tutaj okazję z kilkoma, albo nawet z więcej niż z kilkoma polskimi zespołami rockowymi rozmawiać, takimi, wiesz, z długim stażem, nie wiem, z Budką Suflera, Stilawi i tak dalej. I zorientowałem się po którejś z tych rozmów, że właśnie takie kapele, które są od, powiedzmy, no, kilku dekad na scenie, to cechuje je właśnie to, że ten skład się zmienia, że tym trzonem zespołu jest jeden, dwóch muzyków od samego początku grających, a pozostali muzycy przychodzą, odchodzą i zacząłem się zastanawiać, czy to na przykład nie jest domena właśnie polskich zespołów rockowo-metalowych, że ten skład po prostu, no, ciężko go utrzymać przez,
tak, bardzo
przez
ciężko.
Wiele lat,
wiesz,
prawda?
Co, już ci odpowiadam. Myślę, że to wynika z tego, że u nas jest naprawdę bardzo ciężko grać, wiesz, zawodowo. I ludzie po prostu wymiękają po drodze, nie? Bo gdyby to się toczyło, tak jak na przykład od Helwood u nas, że to jest jakaś taka, wiesz, stabilna sytuacja. Wiadomo, że to jest zawsze sinusoida. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale na jakimś tam jednak poziomie, który powoduje to, że można myśleć o tym, żeby utrzymać rodzinę, żeby z tego żyć, wiesz, o co chodzi, skromnie, ale jednak. No to wiesz, to my tak naprawdę zaczęliśmy gdzieś jakieś takie koncerty, za które cokolwiek dostawaliśmy, chociaż zwroty, to grać dopiero, nie wiem, 2003, 2004, 2005 rok. do tej pory było cały czas dokładanie i dokładanie, no i nerwy i tak dalej, no i wiesz, no to i tak uważam, że w tym składzie, w którym na przykład w tym trio, w którym Requiem nagraliśmy, to my naprawdę bardzo długo graliśmy, gdzie każdy dojazd na próbę, bo akurat wtedy dość sporo prób graliśmy w Warszawie, to wiesz, Grzysiek dojeżdżał z Olsztyna, Tomek z Łodzi, więc zjeżdżaliśmy się, to są cały czas koszty, cały czas dokładanie, wiesz o czym mówię, nie? A graliśmy prób dużo, więc w pewnym momencie, jak przechodzisz na życie rodzinne, to już się kończy zabawa, nie? To już jest albo tak, albo tak. Jak wchodzi praca, to już wiadomo, że kosztem grania. I tak naprawdę myślę, że to głównie o to chodzi, nie? Że ludzie po prostu w pewnym momencie muszą wybrać. Większość zakładam, że chciałby grać zawodowo i natychmiast wyrzuciło wszystko, żeby tylko móc się z grania utrzymać, ale niestety jest to w tym wszystkim bardzo trudne.
Zespół Hunter powstał w roku 1985, natomiast debiutancką płytę wydał w 1995, czyli mamy tutaj, jak nie trudno obliczyć, 10 lat, jak to się mówi, bujania się po undergroundzie. Czy nie uważasz, że to jest strasznie długo?
To jest bardzo długo, to jest, wiesz, tak długo, że większość zespołów się już rozpadło, które z nami zaczynały, naszych, że tak powiem, rówieśników. Więc, wiesz, utrzymać to wszystko, no to było bardzo ciężko. Także to jest bardzo długo i zwróć uwagę, że pierwszą płytę wydaliśmy sami. Z jakąś pomocą znajomych, ktoś tam coś pomógł, wiesz. Dyrektor Domu Kultury Nieżyjący niestety Szczytna zostawił swój dom, żeby mieszkanie i pożyczył nam 5000 marek, żebyśmy mogli w studio w Niemczech nagrać płytę. Oczywiście, wiesz, to potem zwróciliśmy, ale wyobraź sobie skalę jakby zjawiska, więc to jest wszystko sami, wiesz, no bardzo zazdrościłem zespołom, które od razu powstały i od razu miały wydawcę, bo dzięki temu zaczęli grać i jakoś tam zarabiać, nie? A my wszystko, tak naprawdę kasety, to wszystko trzeba było wychodzić, no może nie przegrywaliśmy tego tak jak Peter na początku Wejdera, że w domu kopiował kasety na ksero, jeździł, żeby na ksero odbić okładkę, jeździł do Warszawy, bo tam były kserokopiarki, no to sobie wyobraź, jakie to były czasy, nie?
Czyli
to
jak
był
rozumiem...
taki underground, że wiesz, że my tak naprawdę po Medeis i po teledysku Kiedy Umieram dopiero zaczęliśmy wychodzić z undergroundu, że zaczęliśmy gdzieś grać, a tak to były przeglądy gdzieś, wiesz, w Biskupcu, w Szczytnie, w Olsztynie. To wszystko takie było, no niestety, tak to wyglądało.
Czyli z tego, co mówisz i z tego, co zrozumiałem, to wynika, że to pozostawanie w tym undergroundzie nie było efektem jakiejś takiej świadomej decyzji, że wiesz, a my tutaj lejemy na komercję, tylko po prostu to był efekt takiej walki z materią tak naprawdę.
Tak, to był efekt walki z materią i to taką bardzo poważną, która, wiesz, no, nas skutecznie blokowała i to nawet nie chodzi o to, że o komercyjność. My po prostu chcieliśmy grać i chcieliśmy grać dla ludzi. I nie chodziło, wiesz, my graliśmy, wiesz, no thrash metal, który wtedy już nawet chyba nie był aż tak popularny jak wcześniej. Chociaż, wiesz, kto wie, gdybyśmy Requiem wydali w wytwórni, gdzie była szansa, w BMG, bo było zainteresowane tą płytą, żeby ją wydać, to być może byśmy byli w kompletnie w innym miejscu. Z drugiej strony, wiesz, no, nie ma co może narzekać. Była to i czasami nadal jest to droga przez mękę, ale... No ale jest jakie jest, także no mamy dla kogo grać, to jest najważniejsze, także no, no trudno, trzeba to jakoś tam zgnieść i mam nadzieję, że inni nie będą powtarzali naszej drogi, bo to naprawdę była droga przez mękę.
A dlaczego wtedy z VMG nie pykło, jak to się mówi?
Wiesz co, to była taka sytuacja, że zaczęliśmy rozmowy z Tomkiem Lipińskim, którego na pewno kojarzysz.
Mhm, tak.
I wiesz, Tomek tam był jakimś takim, pracował w BMG, był jakimś tam menadżerem od NANR albo nie wiem, coś takiego. I on powiedział nam, że okej, że BMG nas wyda. Po czym my przestaliśmy automatycznie szukać jakiejkolwiek innej alternatywy. Po czym po pół roku okazało się, że Tomek już tam nie pracuje, a oni już w ogóle, wiesz, jakby... No nie są tym zainteresowani i tak naprawdę no właściwie nie wiem czy nie po roku czekaliśmy na ten kontrakt upragniony. Naszym błędem było to, że nie szukaliśmy alternatywy, bo stwierdziliśmy, że jak ktoś taki jak Tomek mówi nam, że będzie to wydane, no to będzie to wydane. Ja wiesz, nie to, że mam pretensje, bo nie wiem tak naprawdę dlaczego on stamtąd odszedł i tak dalej, natomiast wraz z nim umarła szansa, z odejściem jego z BMG wszystko się jakby zmieniło, bo też i ta muzyka już nie była taka popularna, już inne wytwórnie nie za bardzo były zainteresowane. No i tak naprawdę, wiesz, no Medeis też, nie dość, że Requiem, to jeszcze Medeis wydaliśmy sami. Dopiero po Medeis, kiedy już naprawdę graliśmy sporo koncertów, graliśmy na przystanku Woodstock i tak dalej, no i płyta była, no mieliśmy naprawdę grono takich wiernych fanów i wtedy dopiero się Metal Mind nami zainteresował i wydał płytę ten. Potem była, wiesz, Hellwood, którą wydał Mystic, a Królestwo Imperium od królestwa już znowu sami się wydajemy. Tylko tyle, że no, jest nam troszeczkę łatwiej, no bo jesteśmy, my mamy dla kogo grać i wiesz, i są chętni do kupowania naszych płyt, więc sami to robimy już od 2012 roku.
Czy to znaczy w takim razie, że współpraca z wytwórniami was jakoś tam ograniczała?
Wiesz co, nie, jeżeli chodzi o artystyczne historie, to właściwie tam Metal Mind miał jakieś takie swoje obiekcje, że może tam, że musi płyta trwać godzinę i tak dalej. Jakiś tam próbowali nam tutaj, wiesz, jakby, znaczy inaczej, nie ingerowali ani w tekst, ani w muzykę, natomiast no chcieli mieć taki singiel, który będzie przewodnim, wiesz, utworem tej płyty. No i chyba pomiędzy niebem a piekłem dosyć mocno ich zaskoczyło, no ale pozytywnie, bo w końcu rzeczywiście tą piosenką żeśmy zaczęli jakby promocję, no i to był nasz pierwszy kontakt, wiesz, i był press tour, co akurat było fajne, bo jeździliśmy po radiach, po rozgłośniach, udzielaliśmy wywiadów i tak dalej, więc to miało swoje też plusy.
Powiem ci, że jak tak słucham, jak opowiadasz o waszej drodze, powiedzmy, no to granie muzyki, takie powiedzmy profesjonalne granie muzyki w Polsce, to jest jakaś orka na ugorze, to jest jakiś koszmar po prostu.
To prawda. Chyba, że wiesz, no trafisz rzeczywiście od razu, na przykład Acid, wiesz, od razu do Metal Mind'u. Jak się skończyło, tak się skończyło. Polecam okładkę drugiej płyty, wiesz, tą maszynką do mielenia Acidów. Tak. Natomiast, no wiesz, od razu grali koncerty, było oczywiście grali super. Tutaj to jakby, wiesz, była to rewolucja, ale mieli tego farta, wiesz, fajnie, że kurczę, tą wytwórnię trafili. Przejechali się na tym, ale za to, jeżeli chodzi o rozpoznawalność i tak dalej, potem już im było łatwiej. Więc wiesz, no tego nam zabrakło niestety wsparcia wytwórni płytowych, nie? A jak się samemu coś robi, to jeszcze taką metodą tak naprawdę chałupniczą, no to jest zawsze trudniej i dłużej. Oczywiście były przy Requiem na przykład takie akcje, że na przykład powiedzmy Tomek Żonda pomógł nam nagrać dwa wideoklipy dla Roweru Błażeja, był taki kiedyś program, więc...
Był, oczywiście.
Czwartym, tak, Freedom i The Screaming Whispers nagraliśmy właśnie między innymi dzięki jego pomocy i tak dalej, więc byli ludzie, którzy nam pomagali jak najbardziej, natomiast jeżeli chodzi o te mainstreamowe tam wytwórnie i tak dalej, no to było poza nami totalnie, więc cały czas to było takie chodzenie, wiesz, jakieś takie, no trochę proszenie się, no wrócę do słów, droga przez mękę, bo to naprawdę była ciężka historia.
No dobrze, to w takim razie jeszcze jeden aspekt z waszej takiej, powiedzmy, odleglejszej historii, który mnie bardzo zafascynował, dlatego że na początku lat 90. nagraliście swoje drugie demo. Przepraszam, że tak mówię, wiesz, w liczbie mnogiej, tak? Ale no, towarzyszu. Towarzyszu Hunter. Ale nagraliście swoje drugie demo pod tytułem Requiem 2 w studiu Wojciecha Pilichowskiego i te nagrania zaginęły. Jak to jest możliwe?
No właśnie, to jest właśnie ciekawa rzecz, dlatego że ja jestem jakimś obsesyjnie skrzywiony na punkcie robienia kopii. I wiesz, ja robię wszystkiego kopię, nawet na dysku, jak robimy, nagrywamy płytę, to zrobię na wszystki wypadek na dysku, zrobię jeszcze na tym drugim, nie zaszkodzi. Mnożę byty w nieprawdopodobnych ilościach i jest to coś, nad czym nie jestem w stanie zapanować. I to, że gdzieś mi zaginęły te taśmy matki, że tak powiem, bo to było jeszcze na kaseciakach nagrane, na kasetach zwykłych, to jest jakiś w ogóle, ja tego nadal nie potrafię, wiesz, zrozumieć, nie? Jak to się stało, że ja to straciłem gdzieś, nie? No kiedyś nie było dysków, były kasety, więc kopiowało się z kasety na kasetę. I pamiętam, że u Wojtka też nagrywaliśmy to w bloku, u niego w mieszkaniu i też na jakiś taki szpulowy magnetofon, troszeczkę lepszy, który tam miał chyba 4 ślady, czy jakoś tak. No tam były kombinacje z tym, ale niestety poginęło to wszystko, rzeczywiście, wiesz, nie? Nawet jakieś stare nagrania takie, które miały być na Requiem, gdzieś mi zginęło, gdzie na przykład sama demo Kiedy Umieram też gdzieś wsiąkło. No, szkoda, bo to są fajne rzeczy. Ale na przykład pierwsze Requiem to takie, wiesz, nagrywane w piwnicy w Domu Kultury, gdzie więcej jest szumu może niż tej muzyki. No to jest i rzuciliśmy to na tę składankę z okazji 20 czy 25-lecia. To, co wydał Mystic, taki 3-płytowy album i tam też jest to Requiem pierwsze. I tak dalej, i tak dalej. A Requiem 2 gdzieś wcięło.
Niezłym gościem Rokradia był Paweł Drak Grzegorczyk, wokalista, gitarzysta i lider zespołu Hunter. Dzięki.
Dzięki również, wielkie.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Wszystkie psy, wszystkich chyc nie miała, za nic jej włosy pachniały.
Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk. Jestem zwarty, gotowy, obecny. Razem ze mną Niezły Gość, Mikołaj Kubacki. Hej, hej.
Cześć.
Powiedz mi, jak nastrój, jak forma po wakacjach, bo często aktorzy, kiedy są wakacje, wakacji nie mają.
Tak czasem bywa. Ja akurat się cieszę, kiedy moje wakacje odbywają się na planie filmowym i w tym roku akurat tak było. Mhm. Byłem na planie nowego filmu komedii, który wyjdzie w przyszłym roku w styczniu. Nie mogę nic powiedzieć, ponieważ podpisałem umowę z klauzulą o poufności.
Miliony chcieli, byś się nie wypłacił.
Dokładnie.
Znam to, podpisywałem takie przed wywiadami czasami od niektórych film streamingowych.
Tak, ale warto czekać na ten film. Ciekawy temat jest poruszony. Bardzo odważna decyzja ze strony producentów, co jest w moim mniemaniu jakby fajnym ruchem i dobrym ryzykiem, bo po tym, co widziałem na monitorach podczas zdjęć, już jest film zmontowany też, jest według reżysera sztosik, świetni aktorzy, gwiazdorska obsada i mój udział, gram tam główną rolę, więc...
No właśnie, to chciałem zapytać, czy to będzie kolejna właśnie produkcja, gdzie będziesz główną rolę.
Tak, i to jest też jakiś taki zaszczyt i spełniło się marzenie, bo ten scenariusz akurat leżał w szufladzie przez 4 lata, czasem był tam odkurzany, bo były prace trwały nad nim, ale doszło to do skutku i to jest debiutujący reżyser, pełny metraż, fabuła, komedia.
No jak powiedziałeś, coś na co czekaj, zresztą już przeżyłeś, bo to nie będzie właśnie pierwsza rola, gdzie będziesz głównym bohaterem, ale myślę, że po to też się cholera oprawia ten zawód, tak? Żeby właśnie mieć takie chwile.
No tak.
To jest satysfakcja.
Żeby jakoś to wypełnić, te przestrzenie, i żeby się zmierzyć z takim liderowaniem czasem, tak wziąć w cugle te role i prowadzić wszystkich aktorów czy bohaterów innych też do finału ze sobą. Ja akurat w życiu prywatnym chyba nie czuję w sobie takiej roli lidera, chociaż byłem zawsze przewodniczącym szkoły w podstawówce.
Wice, ale szybko wyleciałem.
No, ale w podstawówce było tak, że byłem już w drugiej klasie szkoły podstawowej i przez to, że mój dziadek był dyrektorem szkoły wcześniej, babcia w niej uczyła, później mama też teraz ciągle uczy, jest logopedą, to w tej szkole byłem brany pod uwagę do takich wystąpień właśnie na początku oficjalnych, gdzie witałem na przykład pana posła na Sejm. Już w drugiej klasie podstawówki mam takie zdjęcie w koszuli i w krawacie. O. A później jakieś przedstawienia pierwsze teatralne, co wpłynęło też na moją jakby ścieżkę życiową i zawodową. Moja mama szyła nam kostiumy, ubierała nas i pani dyrektor pisała scenariusze, a my występowaliśmy w jakimś teatrzyku szkolnym. To były początki.
Ja to rozumiem, bo moja babcia z kolei szyła na przykład stroje do jakichś moich tam występów w szkole i tak dalej, więc to mi się akurat otworzyła teraz szufladę, jak opowiadasz, ale to nie audycja o mnie. Natomiast chciałem zacząć tak z grubej rury, od razu przechodząc do drużyny AA, tego filmu, który w zasadzie już lada moment będzie można oglądać w kinach, ale jak już zacząłeś tak opowiadać o tej produkcji, która ma się pojawić w przyszłym roku, to raz, dwa, trochę opowiadać już też o takim podejściu twoim do filmu, do kina, do tego zawodu. Kiedy myślę o filmach, o produkcjach, w których ciebie widzę, bądź też przejrzałem na Filmwebie rzeczy, w których się pojawiłeś, czy też myśląc też o rolach w teatrze, wydaje mi się, że siedzi teraz przede mną osoba dość świadoma chyba swoich wyborów, tak mi się wydaje, że raczej nie pomyślałbym, żebyś się skusił od razu, listy do M20 to jest mój żywioł.
Zaczęło się wszystko od castingu w szkole teatralnej do Fanatyka, do krótkometrażowego filmu
pasty.
W reżyserii Michała Tylgi na podstawie właśnie kopii pasty Malcolma XD. Zresztą do tej pory niektórzy myślą, że to być może ja jestem Malcolmem i jeszcze nigdy nie powiedziałem tak albo nie.
No właśnie.
Bo Malcolm się jeszcze nie ujawnił.
Tak. Nasz Banksy.
Tak, i nasz Banksy, tak. I myślę, że kiedyś dojdzie do skutku. Pogadam z Malcolmem.
To przyjdziecie razem wtedy. Tutaj.
Tak, dobra.
Zapraszam.
Porozmawiamy w trójkę lub dwójkę, zobaczymy.
Tak.
Więc to była taka furtka, która się przede mną otworzyła. Ja jakoś na ten casting w ogóle wpadłem po takim dość ciężkim weekendzie. Byłem w rodzinnych stronach, pojechaliśmy na imprezę. i po prostu jakby usiadłem na krześle i za wiele nie grałem właściwie. To znaczy, to też jest jakieś takie podejście, że mówi się często o tym ostatnio, żeby właśnie nie grać, tylko być trochę jako aktor.
Tak, to jest
coś, na czym mi w dużej mierze zależy w tym zawodzie, żeby... Mnie jakoś ostatnio mierzi granie, to znaczy kiedy widzę postaciowanie, mimo że też jakby się skłaniałem ku temu wcześniej, na przykład w Królu w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego, gdzie zagrałem postać Tiutczewa. Co prawda tam było to uzasadnione jakby ilością kokainy, którą on wciągał i jakich czynów się popełniał.
Tak.
Natomiast...
Cały serial.
Natomiast... No to jest coś, o czym teraz myślę, czyli żeby mniej jakby brać z zewnątrz, a więcej ze środka siebie odkrywać jakieś takie pokłady wewnętrznego ja w aktorstwie. Kiedyś spotkałem człowieka, który powiedział, że nakręcę film ubrany w treści własnego ja. I cały czas nie daje mi to spokoju, czy to faktycznie taki film powstanie. No ale póki co nie myślę jakby o reżyserowaniu, skupiam się faktycznie na aktorstwie i no od fanatyka pojawiły się też reklamy dla OLX nawiązujące do tego filmu.
Tak,
seria fajnych reklam, które sporo ludzi widziało. Później zrobiliśmy spektakl na podstawie tego i objeżdżaliśmy Polskę. Spektakl pod tytułem Mistrzostwa Świata Łowieniem metodą gruntową. Spotykam ludzi gdzieś w różnych miejscach, ostatnio na weselu, na 18 mojego brata i młodzi ludzie krzyczą do mnie, karasie jedzą gówno. I to jest już weszło po prostu w jakąś nomenklaturę po prostu, taką takiej kultury.
Tak, jak są teksty
filmowej.
Na przykład z Kojota, nie? Czyli tak, przez chłopaki nie płaczą, to weszło do takiego potocznego języka tak naprawdę.
Tak, można się tym posługiwać bez problemu. No i później był takie spotkanie no właśnie we flagowym projekcie dla Canal Plus w Królu.
Tak.
U boku Borysa Szyca, gdzie to właśnie przyglądałem się, jak doświadczony kolega Borys szczególnie pracuje, jak się kręci w ogóle ten serial, bo byłem pod wrażeniem tego, że jest scena trzydniowa, którą kręciliśmy boksu Shapiro i Ziembińskiego i oni po prostu w 90 ujęciach to robili. Więc mnie też kręci i interesuje film od tej strony technicznej, operatorskiej. No i właściwie każdy pion mnie fascynuje i ludzi, których spotykam w trakcie tych wszystkich działań filmowych. Dużo bardziej ostatnio jaram się filmem niż teatrem, bo jest bardziej intensywnie. No a później stanąłem przed tym, żeby wygrać casting do Apokawiksy, bo musiałem jakby to wyrwać. Było już bardzo blisko, bo to już był ostatni etap. Wcześniej jakieś self-tape'y, dużo zamieszania, ale dostałem od Xawerego jakąś jedną uwagę, żebym był panem, jako ten Kamil Wilk. No i rozpiąłem koszulę, zdjąłem buty, wskoczyłem na kanapę, na stół. Waleria Grobec, która ze mną grała na castingu, została przeze mnie wyzwana do tego, aby pójść razem na nasze wspólne wesele. Ten tekst później wszedł do filmu też, no bo my tak trochę nawiązujemy i do takich dzieł sztuki filmowej i no w ogóle do tak trochę polemizujemy z twórczością, też trochę tak ją bierzemy w nawias, tam pojawia się trochę kanał Andrzeja Wajdy, są nawiązania może nawet do Wesela, do też filmów, mam wrażenie, taty Xawerego Andrzeja Żuławskiego. No i byłem szczęśliwy na maksa i spełniło się moje marzenie, żeby pracować z Xawerem Żuławskim, bo jestem fanem wojny polsko-ruskiej i innych jego rzeczy, które robi, nie mogę się doczekać. Tak, Mowa ptaków, nie mogę się doczekać teraz Kuleja. No i jest jakiś potencjał na to, żeby zrobić drugą część Apokawiksy, bo jest scenariusz napisany, a otwarte zakończenie naszego filmu jakby to wywołuje, to myślenie, i chciałbym, żeby to się wydarzyło. Mam jeszcze nadzieję w sobie, ona nie zgasła. A jeżeli chodzi o te wybory, to zdarzyło mi się też na przykład zrezygnować z castingu, będąc już w trakcie do takiego filmu, też produkcji Watch Out Studio, zresztą ich bardzo cenię, tych ludzi, to jest świetna ekipa, dom produkcyjny. To przy okazji Apokawiksy się spotkaliśmy, ale wcześniej był casting do takiego filmu, gdzie Bartek Bielenia później zagrał główną rolę. To jest taki film o tym, jak wchodzi chłopak do studia telewizyjnego i po prostu grozi wszystkim spluwą, bo chce wejść na żywo.
A, był taki, zapomniałem teraz tytułu,
tak,
wiem,
ja też zapomniałem, to. Ale po prostu dostałem uwagę taką od reżysera, żeby powiedzieć coś teraz światu, by jakby stanąć przed 7 miliardami ludzi i wygłosić przemówienie. Tak. A ja jako Mikołaj wtedy nie wiedziałem, co mam powiedzieć jakby światu. Dzisiaj bym wiedział, ale nie czułem się na siłach wtedy i jakoś nie wierzyłem chyba w to, że mogę coś powiedzieć od siebie. No i źle się poczułem i podziękowałem za ten casting. Też ostatnio zrezygnowałem z castingu do też jakiejś głównej roli na wstępie, już bo przeczytałem po prostu sceny i czułem, że...
Nie czujesz tego właśnie.
Że po prostu są słabo napisane dialogi. Znaczy jest to żyćko. Jest tak jakby to poprowadzone, że właściwie tak jakbyśmy my sobie tutaj gadali, wiesz... o dupie Maryny, nie?
A tam było za pusto, tam nie było czegoś
co tak jakby mnie by zabierało, nie? I to się rzadko zdarza, ale czasem jakoś mam taką intuicję, że nie jest to ten moment. Czasem też tak musi być po prostu, że te rzeczy jakby same też przychodzą do nas i to jest w porządku. A ja mam szczęście, no i szczęście i też wykazuje się jakąś pracą w tym temacie, więc to działa równolegle.
Tak, bo to, o czym teraz mówisz i to, co powiedziałem przed zadaniem tego pytania i w zasadzie wypuszczenia ciebie tutaj w eter, bo skojarzyła mi się kiedyś taka rozmowa z Jakubem Gierszałem, który powiedział mi, że znaczy nie tyle może powiedział, co czuć było właśnie to, że on pewien kierunek sztuce jakby obrał, że użyje przysłowiowe listy dałem i tak dalej, to raczej bym się w to nie pchał, tylko szukam czegoś w kinie więcej, nie? Że jakbyśmy porozmawiali, to pewnie byśmy powiedział, że bardziej niż w kinie komercyjnym jakiś reżyser, nie wiem, Transformersów, by cię bardziej interesowało na przykład, nie wiem, to co robi pewnie David Lynch na tej zasadzie, nie? Jakbyśmy to rozkładali na jakieś czynniki, więc tego byłem bardzo ciekaw, bo to... wiem, jak często młodzi aktorzy nie mają na samym początku wyboru i czasami są skazani na różne produkcje, tak?
Ja szybko tylko do tego nawiążę i wrócę, że jak najbardziej chciałbym brać udział w produkcjach takich na wielką skalę i z takimi dużymi reżyserami, ale też uważam, że jakby w komercyjnych rzeczach można znaleźć coś dla siebie, jeżeli ma się pomysł na wykonanie roli, ktoś da ci przestrzeń jeszcze na to i wolność, żeby narysować jakąś fajną postać w czymś takim, to może się okazać po prostu jakimś i sukcesem, ale też rolą na wielką jakąś miarę. Jakby nie stawiam ograniczeń na bazie tego, tylko bardziej patrzę raczej na scenariusz.
Czy to czujesz?
Na osobę, z którą się spotykam. Czy to czuję? Tak?
Czy to jest niszowy film, który będzie grany w małym kinie, tak? Mhm. Ja zresztą kocham, bo bardzo często są tam perełki się znajduje i one nie są jako blockbustery, więc to dobrze, to mi się wydaje, że jest właściwa osoba przed mikrofonem, z którą rozmawiam. Dobra, przejdźmy do filmu, do premiery, która jest najbardziej gorąca z twoim udziałem, czyli Drużyna AA. Zanim oczywiście zadam, co tam znajdziemy, jaka jest twoja postać i tak dalej, tak sobie pomyślałem, jakie dwa inne tytuły znane z popkultury, z filmów, byś wymienił teraz, żeby porównać ten film? Albo jakiś miks dwóch filmów, bo ja ci mogę dać podpowiedź, oczywiście to jest zabawa, jak sobie pomyślałem oglądając ten film. Oczywiście w dużym skrócie, że Drużyna AA to jest taki odrobina, oczywiście jakbym połączył Pod mocnym aniołem, z jakąś częścią Ocean's Eleven. Na przykład.
Ocean's Eleven nie widziałem.
No to taka właśnie zabawa konwencją, tam Johnny Depp, tam jest George Clooney i Brad Pitt, wiesz, akcje takie właśnie, jakieś takie kryminalno, coś tam, tu porwiemy, tu napadniemy na bank, czy coś jeszcze i tak dalej, więc z elementem właśnie takiej komedii, a Pod mocnym aniołem, no to wiadomo.
Ja bym porównał ten film do filmu Baby Driver i do filmu Jojo Rabbit.
Okej. Też fajny strzał.
Natomiast jakby nie szedłbym w kierunku Pod mocnym aniołem, ponieważ my jakby w drugą stronę idziemy i nie pokazujemy jakby tego brudu i mroku związanego z uzależnieniem, tylko wprowadzamy tych bohaterów w takie ciepłe barwy.
Dokładnie.
Żeby ich trochę tak
nie
przytulić.
Nie ma tego ciężaru jak u Wojtka Smarzowskiego, absolutnie nie.
Więc to jest w tle wszystko i tylko później trochę się z tego spowiadamy. Ale to wszystko też zmierza do jakiegoś oczyszczenia, do katarzis dla tych bohaterów, kiedy już nabierają tego jakby widzą to światło, żeby, żeby ta ich trauma wyszła na światło też dzienne i żeby ten mrok po prostu oświecić. Więc nasz film po prostu jest takim no, kolorowym, dobrze sfotografowanym pięknie krajobrazem polskim poprzez drogę dwoma cysternami. Około 40 tysięcy litrów spirytusu wieziemy i się z tym zmagamy, ale też już nie wiem, do czego nawiązać.
Nie, już to wystarczy jakoś, nie? Bo chciałem tylko takie szybkie strzały. W ogóle przypomniałeś mi te dwa filmy, które bardzo lubię, zwłaszcza Jojo Rabbit, bo tam jest odjazd w pewnej chwili. Jeśli chodzi o ten film, to nie widział, śmiało niech nadrobi. Ale tak sobie pomyślałem, że różne rzeczy, różne jakieś elementy takie po prostu mi przychodziły, nie? Do głowy. Oczywiście ten tematyka, że pod mocnym aniołem, bo absolutnie nic więcej tam się z tym nie łączy, jak powiedziałem. Na przykład bardziej właśnie ten drugi film, którego nie widziałeś, to tutaj można coś jeszcze nie odnaleźć, bo tutaj mamy taką historię, co zresztą nadmieniłeś, że jest i komedia, jest dramat, jest odrobina jakiegoś, powiedzmy, kina akcji, też są sceny, przy których no można się zatrzymać i mieć jakąś taką refleksję, kiedy jedna z bohaterek widzi swojego syna, bo nie miała kontaktu, było tam wesele i tak dalej, nie wchodźmy w szczegóły. Inna bohaterka, powiedzmy, że jest trochę taką dziewczyną, która też no, stara się jakby dowartościować, tak, u przypadkowych facetów i tak dalej, i tak dalej. Twój bohater, do którego teraz też przejdziemy, tak można powiedzieć sobie, że też czegoś mu w życiu brakowało z strony rodziców, nie? No właśnie, twoja postać to?
Dominik.
Tak.
Dominik, mam 29 lat. Dokładnie. Jestem uzależniony od alkoholu i leków. No tak, właśnie Dominik jest podobnym do mnie wieku, świeżo po maturze, nie dostał się na studia, ojciec chciał go zaangażować do swojej firmy, gdzie to właśnie mają taką dużą firmę transportową, Dominik miał jeździć na tych ciężarówkach, wozić ten towar, ale no coś tam też mu nie grało. Ciąży nad nim ta osobowość silna ojca spod sideł, których trochę nie może wyjść i trafia na tę terapię, bo za bardzo jakby poszedł w szpony nałogu, żeby trochę jakby uśmierzyć ból po prostu swojego istnienia. No jest jakby narażony jako młody chłopak na oddziaływanie jakby jakichś takich silnych bodźców ze strony rodziny, ojca szczególnie. No ale Dominik jest taką czarną owcą też trochę w tej rodzinie, ponieważ on jakby później poprzez jakąś taką akceptację i wybaczenie temu ojcu, mam wrażenie, trochę łamie te takie schematy wychowawcze i przechodzi przemianę wewnętrzną, tak samo w drużynie A, gdzie na początku jest wycofany, jakby z dala od wszystkich, później zaczyna stawiać jakby swoje warunki,
tak,
też granice.
Tak, środka, można powiedzieć, nie?
Tak, i wychodzi na lidera też, tak. Takiego świetnego organizatora, więc podoba mi się to, że w tym szkicu mojego bohatera jest zawarty ten pomysł na to, że każdy ma w sobie możliwości, o których powinien zacząć myśleć i wydobywać je na światło dzienne.
No i też tutaj mamy ewidentnie taką historię, że film momentami jazda bez trzymanki, czasami absurdalna w swojej tematyce, jeśli chodzi o tą całą akcję, która się tam dzieje, żeby tę drużynę AA i tak powiem ją uratować i żebyście się mogli nie tam spotykać na te sesje, a zarazem produkcja, która powoduje, że masz końcowe napisy i zastanawiasz się nad pewnymi rzeczami, tak? Bo to nie jest tylko komedia z wątkiem dosyć trudnym, tylko rzeczywiście można się tam pośmiać. Wspomniałem o tym, że przy niektórych scenach właśnie można tak się trochę zawiesić, no a potem się zastanawiasz i myślisz o tym, że ten problem jest tak wielki, fajnie, że znowu jest poruszany, dotyczący alkoholu.
Popkultura, kultura, w której pracuję, uważam, że powinna jakoś inspirować widzów do tego, żeby No być może czasem się zwrócić właśnie o pomoc jakiegoś specjalisty, do tego, żeby pomyśleć też o swoim zdrowiu psychicznym, czy ludzi dookoła nas, żeby ten problem, który często jest przykrywany za uśmiechem, tak się często mówi, żeby gdzieś tam żeby być po prostu uważnym na siebie, na drugą osobę na ulicy i gdzieś komunikować się po prostu z ludźmi dookoła, czy szukać tej pomocy, rozmawiać, być przy sobie, wsłuchiwać się w swoje problemy. I myślę, że ten film to świetnie pokazuje, kiedy jedna osoba jakby mówi o sobie, to inni słuchają, gdzieś tam kładą rękę na ramieniu, wspierają. Też dochodzi do wspaniałego zbliżenia między tymi bohaterami i uzdrowienia z tych traum, że chce się tam zostać. Kiedy się człowiek zżywa ze sobą, no to te relacje mają szansę też jakby trwać i być przyjaźnią. Ja na przykład miałem ostatnio taki trudny moment w swoim życiu w lutym i też zauważyłem, jakie osoby u mnie jakby pozostały, najbliżsi, właśnie rodzina, nie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I to jest, to faktycznie tak się okazało i fajnie mieć takich ludzi dookoła. Też jak walczyłem z jakimś uzależnieniem od alkoholu, chociaż nie wiem, czy to nie zostało to zdiagnozowane, ale czułem, że jakby gdzieś ten alkohol się pojawiał często w moim życiu, no to trafiłem na koleżankę znajomą, która mi podarowała taki zeszycik, w którym miałem sobie zapisywać jakieś dobre rzeczy, które mi się przytrafiły w ciągu dnia. I na przykład zapisałem, że mucha zagrała na gitarze, bo faktycznie tak było, że usiadła i wydała dźwięk. Albo że tam z kimś zjadłem dobre śniadanie. No takie naprawdę pierdoły czasem, podstawowe rzeczy. I teraz z perspektywy czasu, jak do tego wracam, też mi się dobrze to po pierwsze czyta, ale też tak czuję jakąś taką wdzięczność właśnie za takie proste rzeczy, ale no właśnie na tym polega życie, że tak przechodzimy z dnia na dzień trochę, że tu to szczęście też leży, którego czasem szukamy.
Tej codzienności, tak, normalności.
No, i właśnie mam też szczęście, że trafiam na takie osoby, które pomagają mi się uzdrowić i jakby pokochać siebie, bo też przyswajam sobie takie tematy. Jest taka postać Olgi Schweiger, którą wszystkim polecam, na YouTubie można obejrzeć z nią wywiady. Ja miałem zajęcia z panią Olgą w szkole teatralnej z emisji głosu, z impostacji. Tak. I to jest osoba, która po prostu mówi, że wszyscy jesteśmy doskonałością i można jakby jej uwierzyć i można też w siebie uwierzyć dzięki jej postawie i jej jakby nauczaniu.
Powiedz mi, co a propos filmu, o którym mówimy, czyli nie, drużyna AA. Co z planu, co z tego filmu, co z roli wyniosłeś? Bo w pierwszej części opowiadałeś o tym, że ciekawi cię też ta druga jakaś strona, tak, też filmu.
No, przeszedłem też jakiś proces pracy z jakiejś terapii takiej wewnętrznej. Ja pracowałem wtedy nad tym, aby się mniej stresować w ogóle. I podczas pracy w filmie i też w kontakcie z ważnymi ludźmi, jak producent, reżyser, czułem jakieś napięcia w brzuchu, że po prostu cały brzuch mi się zaciskał i nie wiedziałem jakby z jakiego powodu, a to był ten stres i minimalizowałem to wszystko poprzez właśnie świadomość tego, obserwację. Nie wdrażałem jakichś specjalnych technik, tylko jakby to samo trochę odeszło. Ale też jeżeli chodzi o takie aktorskie na przykład spotkanie, no to czuję, że to była jakaś szkoła dla mnie pracy w takiej preprodukcji nad scenariuszem. Czuję, że na przykład to jest bardzo ważny moment w ogóle w filmie, żeby te wszystkie ryzyka, z którymi później możemy się zmierzyć już będąc na planie i robiąc scen, trzeba jakby zminimalizować w momencie myślenia o postaci, czytając przy stoliku scenariusz. No takie nawet jakieś subtelne zmiany czasem wprowadzić, żeby później to jakoś nie dawało. No czasem to już później jakby zakłóca trochę pracę, więc jakiś taki zyskuje chyba warsztat po prostu. To jest kolejne doświadczenie. Też duże spotkanie z fajnymi, z doświadczonymi i znanymi aktorami i jakby moja obecność wśród nich też mnie sporo jakby nauczyła, ale też sporo takiego myślenia o tym, że mam ja coś do powiedzenia jako Mikołaj, jako aktor, w sensie, że w myśleniu też o aktorstwie, że jakby czuję, że muszę jeszcze bardziej jakby wierzyć w swoje możliwości w pracy nad postacią. No to się cały czas okazuje, o tym też trzeba sobie przypominać, że nie ma co się poddawać temu, że jakoś, nie wiem, ja jestem gorszy na przykład.
Tak, ale to mi się wydaje, że to buduje, że z każdą rolą, czy jak o filmie, który mówiłeś, że będzie w przyszłym roku, czy za każdą jakąś, nie wiem, większą rzeczą, czy nowymi nazwiskami, kolegami po fachu, starszymi od ciebie, doświadczonymi, z którymi przebywasz, no to jeszcze jak z nimi rozmawiasz i wcale nie czujesz się właśnie gorszy, bo traktują cię na równi i z szacunkiem i w drugą stronę od ciebie jak najbardziej, to myślę, że też jest niesamowicie dobra, a to w każdym zawodzie akurat, że nie ma nic lepszego niż takie samodowartościowanie się tym, że widzisz, kurczę, czy to jest zawód aktora, czy to jest zawód dziennikarza, czy to jest zawód, nie wiem, nauczycielki, kogokolwiek. To jest chyba jedna z największych satysfakcji w życiu, jaką się odczuwa, tak mi się wydaje. Bo tak, to napędza.
I trzeba, wiesz co, nawet zauważyć, że jeżeli ktoś ci zwróci na coś uwagę i skomentuje i oceni twoją grę, żeby się temu w ogóle nie poddawać, bo ja na przykład usłyszałem na planie...
Chyba, że to jest rzeczowe, bo co
na planie
to jest
filmu, właśnie drużyna AA, takie zdanie i on tak będzie to grał, w sensie, bo ja się tam zaśmiałem i wiesz, i starszy aktor jakby coś takiego powiedział w eter i ja to wziąłem do siebie. Okay. Nie wiem, czy to było do mnie, czy nie. Nie chcę też tego oceniać jakby specjalnie, tak. Ale później zauważyłem, że ten starszy aktor, który ocenił jakoś, przynajmniej dla mnie, zrobił dokładnie tak samo, jak ja to zrobiłem chwilę wcześniej, a już tego nie zrobiłem, bo się wycofałem jakby z tego. Z jakiejś tam większej reakcji, może takiej nadwyrazistej, czy... ale moim zdaniem wtedy odpowiedniej. No i chodzi o to po prostu, żeby zaufać właśnie sobie i po to też jest jakby reżyser, żeby to on, żeby
on zwrócił uwagę, czy nie.
A nie jakby twój partner, czy ten, bo no właśnie trzeba jakoś być blisko siebie i pokazać gdzieś tam, zamiatać jakby takie sugestie osób obok, które tak, nie do końca kibicują albo wspomagają gdzieś pod dywan czy w ogóle do kosza je wyrzucać. No.
To się zgadzam, jak najbardziej tak. Jesteśmy tutaj drużyna AA. Lada momenty w kinach, więc śmiało warto obejrzeć, bo tematyka ważna, a przy okazji też z fajnej strony pokazana, o czym rozmawialiśmy.
Tak, zapraszam na film drużyna AA na dobre 2 godziny w filmie. Dominik, moja postać, próbuje wprowadzić poczucie humoru do drużyny i jest do połowy ten film właśnie śmieszny, a później już bardziej tak wchodzi w takie dramatyczne kwestie.
Tak.
Więc dostaniecie po prostu to i to.
Trochę refleksji, trochę uśmiechu, a to jest jeden z fajniejszych zabiegów, żeby poruszyć ważny temat. Tak. A już odpowiedzi na końcowe pytania w tym filmie sami sobie odpowiecie i zadacie przede wszystkim też te pytania. Ale jeśli się dobrze doczytałem gdzieś w zakamarkach internetu, który jak wiesz jest szeroki i głęboki, czy był cień szansy w twoim życiu, że może byśmy teraz nie rozmawiali jako pan redaktor i pan aktor, tylko pan redaktor i pan może ze straży pożarnej?
I ze straży, i trochę z gospodarstwa, ze wsi, z rolnictwa.
Trochę rolnictwa.
Jest dużo pasji, które jakoś no jakoś po prostu są we mnie i gdzieś tam...
Bo wejdę ci w słowo, spodobało mi się to, że gdzieś powiedziałeś a propos strażaka, że trochę też tak patrzysz na swoją pracę, czy to są deski teatru, czy to jest film, że biegniesz jak na akcję, że jest konkretna reakcja. Tak? To mi się bardzo spodobało, że to jest...
Tak, moje jakby wspomnienia z dzieciństwa wracają do momentu, kiedy tata zabierał mnie. Mój tata był strażakiem, teraz jest emerytowanym strażakiem. Był jakby w ostatnim czasie był komendantem naszego powiatu. Teraz jest powódź na południu Polski. Ja tata kiedyś miał okazję dowodzić takim korpusem wielkopolskim. Trochę się chcę pochwalić tatą. Jak była powódź w 2010 roku. Chyba nie pomyliłem roku. Chodzi o to, że też jakby tata pojechał.
No nie mówimy o tej 97.
Nie. To wtedy...
tej największej.
Nie, ale no też takimi działaniami się zajmował. Dowodził strażakami. Ale ja właśnie pamiętam, jak tata mnie zabierał do tej straży i strażacy zjeżdżali po tej Róże na akcję. Ja tak dosłownie się czuję jakby w teatrze, jak przychodzi inspicjent i mówi, że za 15 jest pierwszy dzwonek, później jest drugi i trzeci. Też w planie filmowym jest to coś takiego, daje się poczuć, że dużo ludzi po prostu pracuje nad jakąś jedną konkretną sprawą i wszyscy są w jakimś rodzaju skupienia i koncentracji. żeby na przykład aktorzy mogli też później zagrać tę scenę. Więc tutaj są, mam wrażenie, jest jakaś podobna energia. Też z żeglarstwem mi się to kojarzy, bo trochę pływałem i tam do startu też mieliśmy zawsze 5 minut. I podobne było odliczanie.
Mikołaj Kubacki był niezłym gościem Rock Radia. No to dojechaliśmy do mety.
Dzięki nieźli słuchacze i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki za rozmowę bardzo i za zaproszenie.
Mariusz Tomaszczyk odmeldowuje się. Hej, hej.
Niezły gość na weekend.